Witam wszystkich serdecznie. Jak się macie dzisiaj? Dzisiejszego poranka? Dobrze? Widzę, wszyscy mają...
Bardzo dobrze.
No, zawsze Piotrek zawsze jest tutaj w pogotowiu, zawsze pod ręką, więc dobrze, że przynajmniej ty, Piotrek, masz się dobrze. Mam nadzieję, że reszta was też. Bo dobrze jest mieć się dobrze, kiedy przychodzimy do kościoła, tak? Zgadzacie się ze mną? Kiedy przychodzimy po to, żeby mieć tutaj dobry czas przy Bożym Słowie, żeby uwielbiać Boga, żeby mieć społeczność ze sobą i powinniśmy z dobrym nastawieniem też przychodzić tutaj, na to miejsce. Od czego zacznę? Zacznę może od tego, czym dzieliłem się ostatnim razem, kiedy tutaj stałem. Nie wiem, czy ktoś pamięta, zacząłem taką serię, chociaż ja rzadko mówię jakieś serie, takie kazań, ale tym razem pozwoliłem sobie, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat i dla mnie, i dla każdego z nas, myślę. Mianowicie mówiliśmy o owocach Ducha Świętego, tak? Powiedzieliśmy sobie taką rzecz, że człowiek wierzący, Pan Jezus powiedział takie słowa do ludzi, do swoich uczniów. Każdy, kto uwierzy, prawda? Każdy, kto uwierzy, będą mu towarzyszyły pewne rzeczy, kiedy się nawróci. I tam są wymienione te rzeczy. Oczywiście są wymienione wypędzanie demonów, jest mówienie językami, jest o tych wężach mówiliśmy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I chciałem podziękować dzisiaj temu pastorowi, który był tutaj na weekendzie misyjnym. Mnie nie było akurat w tym czasie, dwa tygodnie temu było, ale słuchałem jego kazania i nie wiem, czy ktoś z was pamięta, co mówił tutaj. Mówił taką ciekawą rzecz, wpasował się idealnie w to, o czym właśnie dzisiaj mówię i o czym mówiłem ostatnio. Powiedział taką rzecz, że w Indiach, słuchałem trzy razy tego specjalnie, z tej kazalnicy to powiedział, że w Indiach czymś naturalnym jest wypędzanie demonów. Ktoś pamięta o tym, co mówił? Ania pamięta, dobrze. Tak, powiedział, po prostu, taka szerokość geograficzna, tak? I tak jest, słuchajcie. I tak jest, że Bóg wykorzystuje swoje dary, wykorzystuje swoją nadnaturalną moc w zależności od sytuacji. W zależności od sytuacji. I to jest prawda. Nie zawsze każdy wierzący musi we wszystkim obfitować. Nie zawsze każdy wierzący musi mieć pełnię wszystkiego. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy dostęp do nadprzyrodzonych rzeczy jako ludzie wierzący i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Ty jako człowiek wierzący jesteś na zupełnie innej pozycji niż człowiek niewierzący. On nie ma takiej możliwości, a ty masz. I wiecie, i owoce Ducha Świętego są też nadnaturalne. Chociaż może nam się wydawać, że to jest takie po prostu. Kiedy otwieramy list do Galacjan w 5 rozdziale, to czytamy o tych wszystkich owocach. Jest ich 9. Mówiliśmy w tamtym ostatnim razem o radości. Tak? Mówiliśmy o tym, że radość nie jest rzeczą naturalną naszą. Taka prawdziwa radość. Kiedy jesteśmy podekscytowani, kiedy jest wszystko fajnie, kiedy mamy dobry humor, to może rzeczywiście być to cielesna radość, ale ona mija, ona przechodzi. Ale ciężko jest się radować, kiedy wkoło są problemy. Ciężko jest się radować, kiedy przechodzimy przez różne próby. Apostoł Paweł mówi, że w Duchu Świętym mamy takie możliwości. Mamy takie możliwości, żeby być radosnym. Oczywiście nie zawsze tak jest, w sensie takim, że wiadomo, że są sytuacje, kiedy płaczemy też, tak? Ale nasze generalnie nastawienie, nasz duch ma być radosny, dlatego że mamy żywego Boga, dlatego że mamy żywego Ducha Świętego w nas i to powinno być widoczne dla ludzi też. To powinno owocować. Ludzie powinni widzieć w nas tą radość. Nie powinni widzieć smutnych min, kiedy głosimy im Ewangelię, bo to nie jest zachęcające. Czy ktoś, kto głosił tobie Ewangelię, pamiętasz, kto głosił ci Ewangelię? Czy on był smutny, czy był radosny? To jest dobry test. Bardziej ufamy ludziom, którzy z radością coś mówią, prawda? Bo przeżywają to, bo wiemy, że to jest szczere i naturalne. I chciałem dzisiaj dotknąć takiego tematu, który dla mnie jest, uważam, dosyć trudny. Dzisiaj mojej żonie powiedziałem, że to będzie ciężki temat dla mnie, ale nie chcę omijać żadnego z tych owoców Ducha Świętego. Co prawda nie idę po kolei, ale chciałbym wszystkie, jeżeli Pan Bóg da, na wszystkich się skupić. Także chciałbym dzisiaj mówić o owocu, który jest w naszych warszawskich Bibliach nazywany jako uprzejmość. To jest dobre słowo, które chodzi mi gdzieś po głowie już od jakiegoś czasu. Jak myślicie, czy... Zaraz dojdę do tego, jak jest gdańskich. Gdańskich jest życzliwość. Gdańskich jest życzliwość, ale zaraz dojdę do greckiego słowa, bo to jest tutaj, myślę, ważne w tym, o czym mówimy. Wiecie, kiedy ja się zastanawiałem, co to znaczy? Czy człowiek uprzejmy musi mieć Ducha Świętego? Nam uprzejmość kojarzy... Z czym nam się kojarzy uprzejmość? Mi się uprzejmość kojarzy z tym, że ustąpię pani miejsce w autobusie, prawda? Czy starszej osobie. Uprzejmość mi się kojarzy, to nasze polskie słowo. Uprzejmość mi się kojarzy, że kogoś przepuszczę w drzwiach na przykład. Kobietę, tak? Bo kobieta powinno się przepuszczać w drzwiach. Nawet jak Wiecie, tam są jakieś zasady tych savoir vivre'ów, ale dobrze jest być grzecznym i przepuszczać kobiety, tak? Bo po prostu tak jest przyjęte. Są pewne zasady uprzejmości. Ale pytanie, czy każdy człowiek, który jest uprzejmy, ma owoc Ducha Świętego w sobie? Myślę, że raczej nie. Myślę, że raczej nie. Bo to jest taka uprzejmość, można powiedzieć, powierzchowna troszeczkę. I kiedy dojdziemy do greckiego słowa właśnie, to greckie słowo, chciałbym, żebyście, jeżeli robicie notatki, żebyście sobie zapisali to słowo, co ono znaczy, bo to jest kluczowe tutaj. To słowo brzmi dokładnie, rzadko mówię greckie słowa, ale dzisiaj sobie pozwolę na to, chrestotes. Słowo chrestotes. I to słowo dosłownie oznacza dobrotliwość. To jest takie słowo może trochę archaiczne w języku polskim, dlatego tłumacze mają często problem z przetłumaczeniem tego słowa. Czasami tłumaczą jako uprzejmość, czasami tłumaczą w UBG, jest życzliwość właśnie, czy w Biblii Gdańskiej. Natomiast to słowo jest głębsze, słuchajcie. To nie jest taka uprzejmość, jaka nam się wydaje. To jest bardzo mocne słowo. Bardzo mocne słowo i zaraz zobaczycie dlaczego. Ono dosłownie też jest używane jako dobroć, rzetelność, życzliwość, dobrotliwość. Cztery takie znaczenia ma w greckim języku. I chciałbym przyjrzeć się kilku fragmentom w Bożym Słowie, jak one zostały użyte, w jakich miejscach zostało użyte i co Słowo Boże mówi o tej dobrotliwości. Co to znaczy, że powinniśmy być dobrotliwi? I to słowo, słuchajcie, to słowo Chrystos wywodzi się bezpośrednio albo jest połączone bezpośrednio ze słowem chrystologia. A słowo chrystologia, wiecie, co oznacza słowo chrystologia? Też nie wiedziałem. Teraz jestem taki mądry, bo wczoraj przeczytałem. Słowo chrystologia oznacza dokładnie łagodną mowę. Łagodną mowę, więc ta dobrotliwość, i na tym się chciałem dzisiaj skupić, ona też jest używana w Biblii jako po prostu nasza postawa. Ale jedną z takich bardzo ważnych, że tak powiem, cech tego słowa jest to, że to słowo jest używane odnośnie mowy, odnośnie tego, co mówimy, co wypowiadamy naszymi ustami. Dlatego powiedziałem, że jest to dla mnie trudny temat, bo ja mam sam z tym problem. Ja mam sam z tym problem, że jestem człowiekiem niecierpliwym, do czego się przyznaję i wszyscy o tym, ci, którzy mnie trochę znają, to wiedzą, że szybciej czasami robię niż myślę i czy szybciej mówię niż myślę i to jest złe akurat. Uważam, staram się nad tym pracować, ale dlatego też dzisiaj chciałem się z tym podzielić z wami, dlatego że uważam, że to nie jest tylko mój problem. To nie jest tylko mój problem, to jest problem wielu ludzi niestety, że mamy problem z kontrolowaniem swojego języka. I Słowo Boże o tym mówi doskonale. Doskonale pokazuje, że wielu wierzących ma z tym problem. Nie tylko takich ludzi niecierpliwych, wiecie, co chcą szybko coś zrobić i szybko mówią i szybko piszą SMS-y, szybko piszą maile. Mam taki test dzisiaj chciałem zrobić, ale chciałbym, żebyście byli szczerzy. Zastanawiałem się, czy to zrobić, pomyślałem, że zrobię. Odważny będę dzisiaj. Czy ktoś pamięta, kiedy 2 lata temu napisałem maila, w którym napisałem niemiłe słowa do wielu zborowników? Niech podnieście ręce, nie bójcie się. Zobaczcie, ile ludzi pamięta. Zobaczcie, ile ludzi to pamięta. To było 2 lata temu. Ja napisałem to w emocjach, przyznaję się. Zobaczcie, jaką moc mają słowa. Zobaczcie, jaką moc mają słowa. Człowiek pamięta, bo ma tak skonstruowany umysł, że bardziej pamięta złe rzeczy niż dobre rzeczy. Mam nadzieję, że też dobrych rzeczy trochę wam powiedziałem w tym czasie, przez te 2 lata, ale pamiętacie to, ale pamiętacie to. I chciałbym, żebyście zapamiętali to dzisiaj, że po prostu to, co mówimy, potrafi niszczyć. Nawet jak przeprosimy, bo ja szczerze przepraszałem za to oczywiście, to były emocje, które mi tam puściły, prawda, w tym temacie, o którym pisałem, ale zobaczcie, jak długo człowiek pamięta i pewnie jeszcze wiele lat będzie się pamiętać. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale to jest dobry test dla nas wszystkich, słuchajcie. To jest dobry test dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że słowa mają moc. Że słowa nie zostają po prostu tak w powietrzu. Zostają w naszej pamięci, zostają w naszych umysłach i mają moc. Niszczącą moc często. I ważne jest to, co mówimy. Czy słowo, które mówimy, na tym chciałem się dzisiaj skupić właśnie, na tej dobrotliwości. Czy słowo, które mówimy, jest błogosławieństwem czy przekleństwem? Bo może być jednym i drugim. I jest taki, będę z kilku fragmentów dzisiaj z Nowego Testamentu, z kilku fragmentów ze Starego Testamentu dzielił się słowem. Pierwszy fragment to jest 2 list do Koryntian, 6 rozdział. Przeczytam wersety od 4 do 6. 2 list do Koryntian, 6 rozdział od wersetu 4 do wersetu 6. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym. I tu jest właśnie użyte to słowo, ta dobrotliwość. Zobaczcie, apostoł Paweł bezpośrednio, tak samo jak pokazane jest to w owocach, bezpośrednio i tutaj łączy to z mocą Ducha Świętego. Bo tak jest. I zaraz przejdziemy sobie przez parę fragmentów, zobaczycie, że tak jest. Że my z naszej natury po prostu jesteśmy grzeszni. Tak? Każdy o tym wie doskonale. I musimy, kochani, musimy, będę dzisiaj powtarzał to wiele razy, musimy poddawać nasze słowa, nasze mowy pod moc Ducha Świętego. Mamy taką możliwość i to nie jest żadne czary-mary. Ja tak się też nad tym zastanawiam. To nie jest żadne czary-mary, że powiem, Panie Boże, kontroluj moje usta. Panie Boże, kontroluj mój język. To nie jest żadne magiczne zaklęcie, ale to działa. I ja jestem przykładem tego, że wiem, że to działa. Dobrze, ale pójdźmy dalej. Więc jest to owoc Ducha Świętego, tak? Może tego fragmentu nie otwierajmy, ale znamy pewnie z Ewangelii Marka z 7 rozdziału są zapisane takie słowa, jak co wynika z naszego 7 rozdział Ewangelii Marka, co wynika z nas, z naszego serca. Zobaczcie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To są słowa Jezusa Chrystusa. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie o tą przypowieść. Oni nie rozumieli tego i wiele ludzi też dzisiaj tego nie rozumie. Jak to jest, że to, co wchodzi do nas, nas nie kala, a tylko to, co wychodzi z nas, nas kala? Trudne słowa czasami. I uczniowie też mieli z tym problem. I zobaczcie, co Pan Jezus im odpowiedział na ten ich problem. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, uwaga, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego, uwaga, z serca ludzkiego, grzesznego naszego serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, tak czytamy. Więc zobaczcie, co jest wymienione. Przykładowe pewnie, oczywiście przykładowe Pan Jezus tutaj wymienił, bo wiadomo, że to nie tylko to wychodzi z naszego serca. Cała masa różnych złych rzeczy innych wychodzi z naszego serca, ale Pan Jezus przykładowe rzeczy wymienił. Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. A odwrotnie właśnie, to co wychodzi z Ducha Świętego jest dokładnym przeciwieństwem tego. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę w liście Galacjan. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Więc zobaczcie, dwie sprzeczne ze sobą natury. Dwie sprzeczne natury. Nasza cielesna natura i nasza duchowa natura. I to jest zawsze konflikt w nas. To jest zawsze konflikt w nas. Miałem taką historię w tym ostatnim czasie. Zostałem wezwany do wojska. Nie wiem, czy niektórym się pochwaliłem. Po 30 latach. Po 30 latach sobie przypomnieli o mnie. Ale mówię, Panie Boże, jeżeli to jest Twoja wola, to ja tak modliłem się o to, mówię, daj mi mądrość w tym, co będę mówił. Daj mi mądrość w tym, co tam będę mówił. Ja nie wiem, co oni ode mnie chcą. Nikt inny nie dostał, tylko ja dostałem, pytałem się moich kolegów. Więc mówię, daj mi mądrość, kiedy tam pójdę tam przed tych, do tych majorów, poruczników i tak dalej, to daj mi mądrość, swoją mądrość. Proszę Cię, żebyś dał mi takie słowa, które powinienem powiedzieć. I słuchajcie, tak było. Tak było. Nie będę szczegółów opowiadał, ale tak było. Że człowiek sam z siebie czasami, kiedy mówi różne rzeczy, to czasami żałuje potem, czasami. A jeżeli powierzasz rzeczywiście ważne sprawy, też miałem inną rozmowę w tym tygodniu z ważną dyrektor w mojej firmie, tak samo zauważyłem, że kiedy powierzasz, kiedy modlisz się o tą rozmowę, kiedy modlisz się o swój język, to Bóg rzeczywiście się przyznaje do tego, słuchajcie. I rzeczywiście jest tego owoc. I ludzie to widzą. I ludzie to naprawdę widzą. Więc pamiętajcie, że to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy chcesz z kimś porozmawiać i dotyczy to ważnej rzeczy, a nawet jak nie dotyczy ważnej rzeczy, ale wiesz, że słowa mogą ją zranić na przykład. Są emocje czasami w nas, prawda? Jesteśmy ludźmi emocjonalnymi. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ja to jestem z tej grupy bardziej oczywiście. Więc wiem, że czasami mogę w rozpędzie powiedzieć coś, czego będę potem właśnie żałował. Nauczyłem się tego już w życiu, że zresztą sami pokazaliście to przed chwilą, tak? Że tak jest. Że czasami palniemy coś i po prostu potem zbieramy tego konsekwencje. Więc bardzo ważną rzeczą właśnie w tej dobrotliwości okazywanej innym ludziom jest to, żeby powierzać swoje słowa, żeby powierzać swój język pod kontrolę Ducha Świętego. List do Rzymian, 16 rozdział. List do Rzymian, rozdział 16, przeczytam. I tutaj też jest użyte owo słowo, dobrotliwość. Troszkę w innym kontekście. Dwojako można dzisiaj wykorzystać ten fragment, który tutaj o tym mówi. List do Rzymian, 16 rozdział, od wersetu 17 przeczytam. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. I o tym mówi Paweł, żeby wystrzegać się sytuacji, wystrzegać się możliwości, które mogą spowodować spory, tak? Które mogą, gdzie słowa po prostu mogą ranić, gdzie słowa mogą krzywdzić. Ale z kolei te słowo dobrotliwość, zauważcie, że możecie sprawdzić sobie, jak ktoś ma takie życzenie, występuje tutaj w tym pochlebnym słowie. Tu jest właśnie to słowo użyte. Czyli to pochlebne słowo może mieć dobrą konotację i złą konotację. Może być w dobrym mierze powiedziane i w złej mierze powiedziane. Wierze powiedziane, przepraszam. One są tutaj użyte, te słowa są użyte w kontekście złym. Ale chodzi o to, że Słowo Boże pokazuje, że znaczenie tego słowa, symbolika tego, znaczy nie symbolika, znaczenie tego słowa jest dokładnie takie, żeby nasze słowa były dobre. Żeby nasze słowa były dobre, żeby były owocne. Żeby były błogosławieństwem. I miałem drugą taką sytuację w tym tygodniu. Też z moją żoną rozmawiałem. Wiecie, była pewna kobieta, taka w moim życiu, Szwedka, nazywała się Berit Johansson. To było bardzo dawno, prawie 30 lat temu. Jakoś tak przypomniała mi się ostatnio w tym tygodniu. Dostałem do niej numer telefonu, wysłałem jej SMS-a, czy mogę maila jej napisać. No już, ona już jest w takim wieku troszeczkę, powiedzmy, nie najmłodszym dzisiaj. Ale napisałem jej takie słowa, wiesz, Berit, że pamiętam, jak modliłaś się o moje życie. I wysłałem zdjęcie naszej rodziny i powiedziałem, że bardzo dziękuję jej za to. I wiecie, ona mi 3 razy napisała, a jak ktoś pisze 3 razy, a tym bardziej jak Szwed pisze 3 razy, to jest to bardzo ważne, że widzi owoc swojej modlitwy, że dziękuję za owoc swojej modlitwy Bogu. I to jest ważne. To jest ważne. Możesz ranić człowieka słowami, a możesz błogosławić człowieka słowami. Masz takie możliwości. Żyjemy tutaj na świecie dosyć krótko i wykorzystujmy ten czas, słuchajcie, żeby błogosławić innych swoimi słowami. To taki przykład jest tylko, choć dobry przykład też, bo są ludzie, którzy modlili się o nas. Myślę, że wiele z nas tutaj by sięgnęło pamięcią wstecz i znalazłoby takie osoby, więc nie bój się tego robić. Może nawet po 30 latach. Nie bój się tego robić. Powiedz, dziękuję ci, że modliłaś się o moje życie. Że jest owoc twojej modlitwy w moim życiu. I wiecie, to dla ludzi jest strasznie budujące, bo każdy z nas chce widzieć owoce swojej modlitwy, nie? Każdy z nas chce widzieć, prawda? Każdy wierzący chce widzieć przynajmniej owoc tego, o co się modli. Jest to bardzo, bardzo wspaniałe, bardzo dużym błogosławieństwem dla ludzi. Więc nie bójmy się błogosławień, bo my jesteśmy bardzo szybcy w tym, żeby złe rzeczy mówić. Ale jesteśmy bardzo jakoś ostrożni w tym, żeby mówić dobre rzeczy. Żeby błogosławić innych. To naprawdę nic nie kosztuje. Gdyby kosztowało to coś, to rozumiem, że to może by rzeczywiście było. Ale wiecie, nawet proste słowa. Bracie, chcę cię błogosławić. Chcę błogosławić Cię za to, co robisz na przykład, za Twoją służbę, za to, jaki wkład miałeś w moje życie, tutaj jako ten mój przykład, ale też mnóstwo innych rzeczy, mnóstwo innych okazji mamy do tego, żeby ludziom mówić naprawdę dobre rzeczy, słuchajcie. Wykorzystujmy to, bo Bóg tego też od nas oczekuje. Żeby nasz język był językiem błogosławieństwa, a nie przekleństwa. Żeby z naszych ust wychodziły dobre rzeczy dla innych. Tak. Słowa, które są miłe i budujące. W pierwszym liście do Koryntian jest takie słowo, ciekawe, jakoś nie kojarzyłem w ogóle tego słowa, w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 33 wersecie. Apostoł Paweł, może to wyciągam z kontekstu tutaj, nie będę czytał całego fragmentu, ale to nawet jak wyciągnięty, ten fragment akurat jak jest nawet wyciągnięty z kontekstu, to wiadomo o co chodzi. Zobaczcie, co jest napisane. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Zna ktoś ten fragment? Kojarzy ktoś ten fragment? Ja jakoś właśnie nie bardzo kojarzyłem ten fragment. Apostoł Paweł mówi, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe słowa mogą popsuć dobrą relację, słuchajcie. Naprawdę. To jest oczywiste. I o tym musimy pamiętać, że musimy, tak bardzo ważne jest to, co wychodzi z naszych ust, że to może zniszczyć relacje w Kościele, To może zniszczyć relacje między dwojgiem ludzi, między małżeństwie, w każdej innej relacji. Po prostu to, co mówimy. Słowa mają moc. My nie przywiązujemy wagi, słuchajcie, często do tego, co mówimy. I pleciemy po prostu na lewo i na prawo różne rzeczy. Ja to mam, jak właśnie powiedziałem, bardziej problem z kontrolowaniem tego, co piszę, niż to, co mówię. Szczególnie teraz, jak mniej kontaktu takiego mam wizualnego z ludźmi, to dużo piszę i też się muszę hamować w tym, co piszę z kolei. Bo to też jest to jest to samo, słuchajcie. A nawet jeszcze bardziej. Nawet jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach. To nie jest kwestia tylko mowy. To jest kwestia też to, co piszesz w SMS-ach, w mailach. To ludzie to pamiętają. Poczta pamięta, po 10 latach pamięta, tak? Człowiek czasami zapomni, ale poczta internetowa pamięta. I te słowa są tak samo mocne i tak samo krzywdzące dla ludzi, jak te słowa, które wypowiadamy swoimi ustami. Więc to tutaj nie ma znaczenia, czy to jest słowo pisane, czy to jest słowo mówione. Jest ważne, co wychodzi od ciebie w kierunku innej osoby. I tak jak sobie powiedzieliśmy w tamtym poprzednim razem, wiecie, owoce Ducha Świętego nie będą potrzebne w niebie. Ja chcę to przypomnieć. To są rzeczy, które nam są potrzebne tutaj na ziemi. Tu. Bo w niebie będziemy mieli doskonałe ciała. Będziemy mieli odnowione ciała, bezgrzeszne ciała. Mamy tutaj owocować, prawda? Mamy tutaj poddawać po prostu te nasze właśnie grzeszne serca, grzeszne języki pod moc Ducha Świętego, tak? Bo to jest ten moment. To nie będzie ten moment po naszej śmierci, tylko to jest ten moment. Dlatego tak ważne jest to dzisiaj, żebyśmy o tym mówili i żebyśmy o tym pamiętali. Przypowieści 18:21, przypowieści Salomona 18:21. Salomon, jak wiemy, był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi i też wiedział, co pisze. I napisał takie słowa, które to akurat dobrze pamiętam. W 18 rozdziale są zapisane takie słowa. Śmierć i życie są w mocy języka. Uwaga, śmierć i życie są w mocy języka. Wiedział, co pisze, nie? Może nam się wydaje, o, przesadził. Przesadził. Po prostu może parafrazę jakąś taką zrobił, albo nie wiem, albo przenośnie zastosował. No nie zastosował przenośnie, słuchajcie. Śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo są w mocy twojego języka. Jest w tym, co mówisz. Jest w tym, co mówisz. Możesz siać śmierć, możesz niszczyć, możesz krzywdzić językiem, a możesz błogosławić innych ludzi. Możesz wykorzystywać to, co Bóg nas, czym Bóg nas odróżnił od innych zwierząt, że umiemy się komunikować słowami, tak? Żadne inne stworzenia tego nie potrafią, a człowiek to potrafi. Słowo Boże mówi, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo, prawda? Pierwsza Księga Mojżeszowa mówi, że uczynił nas na swoje podobieństwo, więc zobaczcie dla Boga i zaraz zobaczycie, dla Boga jest bardzo ważne to, co mówimy. Mówię, my mamy z tym problem, szczególnie u nas w naszym kraju, gdzie dużo mówimy, dużo złych rzeczy się mówi, że to jest takie po prostu, wiecie. No to jest tak napisać komentarz gdzieś tam jakiś obrażający, czy cokolwiek zrobić po prostu tak z automatu. To tak nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale musisz pamiętać, że cokolwiek piszesz i cokolwiek mówisz konkretnie do drugiej osoby, to ma moc. To ma moc. To nie jest takie po prostu. Że takie po prostu rzucenie słów na wiatr. Nie? Okej. Okay. Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę i nasz język właśnie może dawać, tak jak Salomon mówi, dawać życie, błogosławić innym ludziom, może niestety wnosić śmierć też, może krzywdzić do tego stopnia. I Bóg też mówi, że wszelkie zło właśnie i nieczystość wychodzi z naszych serc, tak jak powiedzieliśmy, tak? Ale twój język też, czy mój język tak samo, to i do mnie samego dzisiaj mówię, jest obrazem też, słuchajcie, jak zastanawialiście się, Pan Jezus też mówił o tym, jest obrazem naszego serca. To, co mówimy, jest w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, czym żyjemy. Bo tak jest. I są, zaraz przeczytam taki fragment, który rzeczywiście na to wskazuje. I czasami właśnie mówimy, a to w nerwach powiedzieliśmy, a to niecelowo było, tak, nie chciałem. Ale wiecie, ale to jednak jest pewien obraz tego, czym my po prostu żyjemy. Czym się karmimy też. Co jest naszym pokarmem duchowym, tak? I nie ma się co tłumaczyć, że to, wiecie, w nerwach coś walnęliśmy, tak? Tak głupiego jakiegoś, nie? Ale tak jest. To jest obraz naszego serca też. To jest obraz tego, jak wygląda nasze serce, tak? Bo grzech, powiedzieliśmy sobie, pochodzi z serca i ma wpływ też na słowa. Ma odzwierciedla się też w tym, co mówimy. W sercu rodzą się myśli, tak? W sercu rodzą się myśli, albo dobre myśli, albo złe myśli. Później z myśli powstają słowa często, tak? Słowa zamieniają się w czyny z kolei, tak? Wiemy, to jest taka kolejność. A czyny w nawyki. A nawyki kształtują nasz charakter, naszą tożsamość, tak? I to, kim jesteśmy. I dlatego słowa mają wpływ i na nas, i na nasze otoczenie. To, co mówimy, ma znaczenie i dla tych ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, i na nas samych też, bo to też wypowiadamy świadectwo o sobie też, nie? na ludzi też, z których spotykamy na co dzień. Więc to, czym się karmisz, jak będziesz reagować, kiedy przychodzą trudne chwile, też ma przede wszystkim ma korzeń w twoim sercu. Ma korzeń w twoim sercu. I słowem możemy albo zachęcać, albo zniechęcać. Możemy budować, możemy niszczyć, możemy uzdrawiać, możemy zabijać, sobie tak napisałem właśnie, bo tak jest. Może to są mocne słowa, ale tak jest, słuchajcie. Ale tak jest. Językiem narzekamy, językiem zrzędzimy, językiem plotkujemy, ale językiem też możemy błogosławić. Nie? I mówię, przywiązujmy do tego naprawdę wagę, do tego, co mówimy, do tego, co wypowiadamy, bo nie wiemy czasami, jakie będą konsekwencje tego, co mówimy. Wiesz, tam jest prosto tam czasami zadzwonić do kogoś, obgadać, bo to takie ludzkie jest, nie? Żeby sobie porozmawiać, ulżyć, prawda? Ale to jest, słuchajcie, to nie są rzeczy, których Bóg od nas oczekuje, naprawdę. Jeżeli to robimy w dobrej wierze, jeżeli mamy dobre motywy, jeżeli mamy dobre nastawienie, okej, ale jeżeli robimy to, żeby sobie ulżyć, albo żeby sprawić sobie przyjemność, to zawsze jest to złe i zawsze jest to grzeszne. Wiecie, Izraelici, to jest dobry przykład. Jak chodzili tam po tej pustyni, pamiętacie? Ktoś pamięta, jak Izraelici chodzili po pustyni? Wszyscy pamiętają, tak? Co oni robili? Szemrali. Oni w kółko narzekali, słuchajcie. Cały czas im się coś nie podobało. Ja rozumiem w pewnym sensie, ich rozumiem też. Bo jakbym chodził 40 lat po pustyni i jadł w kółko jedne rzeczy, to dla mnie by nie było łatwe pewnie, to też bym pewnie narzekał. Ale wiecie, oni mówili słowa, że zaczęli wołać w pewnym momencie o śmierć. Nie będziemy tego dzisiaj czytać już wszystkiego. Ale mówili takie słowa i Pan Bóg wysłuchał tego, co mówili. Wiele ludzi pomarło. Wiecie, moc języka jest niezwykła. Może dwojako działać. Może działać w dobrej wierze, tak jak powiedzieliśmy, i w złej wierze. I wiecie, i diabeł bardzo mocno to wykorzystuje. To jest jeden z pierwszych wersetów, który się nauczyłem. Nie muszę otwierać go. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Ktoś pamięta ten fragment? On mówi o tym, że Jezus przyszedł, że diabeł jest oskarżycielem, który przychodzi, żeby kraść, wyrzynać i wytracać. To jest jego nastawienie, żeby kłamać też, żeby oszukiwać po prostu ludzi. Natomiast Jezus przyszedł po to, aby dać życie i aby życie, to życie było błogosławieństwem też, żeby to było to życie, żeby było błogosławione. Dokładna przeciwność. Diabeł jest ekspertem od tego, żeby mówić złe rzeczy do naszego serca, słuchajcie. On jest pierwszy w tym, jest pierwszy zainteresowany. Wiecie, tam świat tego nie interesuje, bo oni już, dla niego są już zwyciężeni, tak? Ale jego właśnie interesują ludzie wierzący. Żeby w kółko przychodzić, żeby w kółko cię oszukiwać, żeby w kółko inspirować się do tego też, żebyś mówił złe rzeczy. Bo diabeł wie, że moc języka, słuchajcie, jest bardzo ważną rzeczą. I wie, że w Bożych oczach to ma ogromne znaczenie. Więc często wykorzystuje ten fakt do tego, żeby niszczyć. Do tego, żeby niszczyć relacje między ludźmi, do tego, żeby niszczyć relacje w kościele, do tego, żeby niszczyć relacje w małżeństwie, do tego, żeby niszczyć relacje w pracy. On bardzo dobrze wie, jaka jest moc naszego języka. I w Ewangelii Mateusza, jeszcze jeden fragment, chciałem, żebyśmy otworzyli, to możemy otworzyć, bo to taki dłuższy fragment, przeczytamy. 12 rozdział. I Pan Jezus właśnie to potwierdził, o czym powiedzieliśmy, Pan Jezus to pięknie tutaj potwierdził swoim uczniom. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 34 wersetu. I mówi takie słowa. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Widzicie? Widzicie to, o czym mówimy, nie? Z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Czyli wszystko się zaczyna w naszym sercu, tak? Wszystko się zaczyna tutaj, nie? Tak przenośnie oczywiście. Ale wiemy, o co chodzi. W naszym duchu też. A powiadam wam, że z każdego, uwaga, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. I teraz się pytam, czy ktoś zastanawiał się nad tym fragmentem? Czy myślicie o tym na co dzień? Bo to jest bardzo mocny fragment, słuchajcie. To są słowa Chrystusa. To nie są słowa moje. To nie są słowa nawet apostołów. To są słowa, które powiedział sam Bóg. I mówi, że z każdego słowa, uwaga, z każdego słowa, to nie chodzi tylko, że wiecie, że komuś się wymsknie jakieś przekleństwo na przykład, nie? I to będzie po prostu rzecz, z której nas Bóg rozliczy. Bóg mówi z każdego słowa nieużytecznego. Także to są różne słowa, które mówimy nieużyteczne. Jest powiedziane, że z każdego słowa, które ludzie wyrzekną, nieużytecznego słowa oczywiście, zdadzą sprawę w dzień sądu. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, zanim powiesz coś, to pamiętaj o tym, że to jest nauka Jezusa Chrystusa. że będzie czas, że Pan Jezus może Cię rozliczyć z tego każdego słowa, które powiedziałeś, które kogoś zraniło, które coś rozwaliło, które coś popsuło, cokolwiek to było. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, uwaga, i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Halo, jesteście tutaj ze mną dzisiaj? No, mocne słowa, prawda? Jeszcze raz przeczytam. Na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Zobaczcie, jaką wagę Jezus przywiązuje do tego, co mówimy. Zobaczcie, jaką wagę przykłada do tego. Że to nie jest tylko takie paplanie, wiecie, na lewo i na prawo. Ale każde słowo, które wypowiadamy, ma znaczenie. List do Rzymian, znany fragment. I wczoraj też zwróciłem na to uwagę. Fragment, który mówi o zbawieniu, tak? Który znamy, 10 rozdział, o tym, że kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, będziemy zbawieni. Ale nie skupiłem się też na tym, czym ten fragment się zaczyna, zobaczcie. List do Rzymian, 10 rozdział od 8 wersetu. I tutaj apostoł Paweł pisze, ale co powiada Pismo, blisko Ciebie, uwaga, blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Zobaczcie, znowu mówi o tym, że jest Słowo, tak? Blisko Ciebie jest Słowo, konkretnie mówi, to nie jest żadna przenośnia poetycka, mówi konkretnie w naszych ustach jest Słowo, tak? I w sercu Twoim, znowu, że z serca wypływa, ustami wychodzi, tak? I zobaczcie dalej, bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, uwaga, ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Dla Boga nawet to jest takie kluczowe, słuchajcie. Ja to niezwykłe. Wczoraj właśnie tak a propos tego, kiedy myślałem właśnie o tych słowach, które mówimy, o tych dobrych słowach, które powinniśmy mówić, zwróciłem na to uwagę, że dla Boga nawet to jest ważne, że nie wystarczy w swoim sercu uwierzyć. Musimy powiedzieć to swoimi słowami. Bóg tego od nas oczekuje, że otworzymy swoją buzię, prawda, czy na chrzcie, czy na świadectwie, czy gdziekolwiek i wyznamy to. I wyznamy to, że uwierzyliśmy. Że to nie jest tylko nasza taka osobista sprawa gdzieś tam w sercu, tylko ludzie potrzebują to usłyszeć. I Bóg tego oczekuje też od nas. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, konkretnie ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i zobaczcie, nawet kolejność tutaj jest w ten sposób pokazana. Najpierw ustami wyznaj i uwierz w sercu swoim, chociaż do tej kolejności bym się tak nie przywiązywał. Natomiast jest to powiedzmy jedno i drugie jest dla Boga bardzo ważne. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Dla Boga jest ważne to, co mówisz. Bóg zna nasze serca. Myśleliście o tym? Przecież my nie musimy mówić. Bóg zna, On lepiej zna nasze serca niż my sami. Prześwietla nasze serce na wylot, tak? I zna nasze myśli, zna nasz charakter, zna słowa nawet, które wypowiemy, tak? Bo nas zna, bo jest naszym stworzycielem, jest naszym konstruktorem, ja to lubię tak odnosić do techniki, jest naszym konstruktorem, architektem, więc zna naszą psychikę, wszystko zna. A jednak oczekuje tego, że będziemy otwierali swoje usta i mówili dobre rzeczy. I będziemy głosili dobre rzeczy. I będziemy wypowiadali dobre rzeczy błogosławieństwa, a nie przekleństwa. I pewna osoba, wczoraj czytałem, kiedy się przygotowywałem do tego kazania, czytałem, powiedziała takie ciekawe słowa a propos małżeństwa. Mi się bardzo spodobało, to też ważna rzecz, bardzo ważna. W małżeństwie uczę się, że czasem lepiej nic nie mówić, lepiej przemilczeć. Czasem trzeba wyczekać na lepszy moment, kiedy emocje po obu stronach opadną, bo ważna jest także atmosfera i sposób rozmowy. Kiedy chcę wykrzyczeć swoje żale, coraz częściej, jeśli tylko mogę, uciekam w odosobnione miejsce i się modlę, wielbię Pana i oddaję Mu całą tą sytuację i oddaję Mu moje usta i mój język. Ważne, aby chociaż jedna strona umiała pracować nad sobą, wówczas zacznie coś to udzielać drugiej osobie. Słuchajcie, bardzo mi się to spodobało, że musimy zacząć od siebie. Nie możemy oczekiwać czegoś od innych. Bo wiecie, czasami różnie to bywa u innych, ale musimy zacząć od siebie. Jesteśmy odpowiedzialni nie za język naszego brata, czy siostry, czy męża, czy żony, czy dziecka, czy naszego szefa. Jesteśmy odpowiedzialni za swój język. I Bóg zwraca się do nas w tym słowie, mówi, masz w swoim języku moc błogosławieństwa i masz w swoim języku moc przekleństwa. To ty decydujesz, co z tym zrobić. Mamy wolną wolę w tym, tak? Ale Bóg mówi, jakie są jego oczekiwania wobec tej sprawy. Psalmista w jednym z psalmów mówi takie słowa w psalmie 64. Ukryj mnie przed zgrają złych, przed zgiełkiem złoczyńców, którzy naostrzyli język swój jak miecz. jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego, nagle i bez skrupułów ugodzić weń. I to jest dobry obraz tego, co robią słowa czasami. Tak? On tutaj odnosi to prawie jak do wojny wręcz. Ale rzeczywiście tak jest. Naostrzyli swój język, zobaczcie, jak miecz. Jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite. Słowa mogą być jak strzała. Mogą tak poranić po prostu, że no, tak jak pokazaliście to przed chwilą, nie? Że po 2 latach pamiętamy moje głupie słowa. 2 czy 3. Nie? Ale tak jest. Taka jest moc słowa, słuchajcie. I złego słowa niestety też. Jak ważne jest to, co mówimy. I jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy otworzyli z Ewangelii Marka dzisiaj. Już jeden z ostatnich. Przedostatni. Z Ewangelii Marka z 11 rozdziału. 11 rozdział Ewangelii Marka. Od wersetu 21 będę czytał. Piotr. Piotr to jest taki, ja bardzo lubię Piotra, bo on, dzisiaj z moją żoną rozmawialiśmy, mówię, Piotr to jest chyba najlepszy taki, najlepsze porównanie mojego charakteru, bo on też zawsze prędki, zawsze szybki, często żałował, ale często też robił dobre rzeczy przez to. Często Bóg wykorzystywał też tą jego prędkość i ten jego charakter, taki działania do dobrych celów też. I Piotr wiedział, że też chyba ma z tym problem i często pytał Pana Jezusa o pewne rzeczy, które go inspirowały, które go nurtowały. I tutaj też, zobaczcie, Piotr się pyta. Do Jezusa. Takie słowa, takie pytanie mu zadaje. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Może tutaj się zatrzymam. Ale zobaczcie, Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam. I nie wiem, czy zwracacie na takie niuanse uwagę, ale te niuanse są czasami bardzo kluczowe. Jezus nie mówi, kto uwierzy w swoim sercu że, i pomyśli sobie do tej góry, żeby się rzuciła w przepaść. Wiadomo, że to nie chodzi tylko o górę, tylko o naszą wiarę, nie? Ale Pan Jezus mówi tutaj, używa słowa, kto by rzekł. I tu jest rzeczywiście użyte słowo, które odnosi się do mowy. Wypowiadał to po prostu swoimi ustami. To nie jest tylko zachowane w naszym sercu. To nie jest tylko, wiecie, skryte gdzieś tam głęboko, nasza ta wiara właśnie w tym przypadku. Ale Pan Jezus mówi, kto by rzekł. Kto by otworzył swoje usta i powiedział, wierzę w to, że tak będzie, to tak będzie. O tym tutaj jest mowa. I Pan Jezus mówi, kto by rzekł tej górze, nie kto by pomyślał o tej górze, tylko kto by rzekł tej górze. Pokazuje, jaką znowu moc mają słowa. I ostatni fragment, który sobie zostawiłem na deser, ale który chyba wszyscy wiedzą, o jaki fragment chodzi. Tak? Wszyscy wiedzą, czy nie wszyscy wiedzą? Taki kluczowy o języku. Chyba wszyscy wiedzą. Jakub. No pewnie, że Jakub. Któż nie inny jak Jakub mógł takie słowa napisać? Jakub. Tak, to jest takie podsumowanie tego, o czym mówimy dzisiaj. Jakub. 3 rozdział. 3 rozdział od 7 wersetu. I takie słowa czytamy tutaj. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krążącego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winne latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Zobaczcie, bardzo prosta rzecz. Tym błogosławimy i tym niszczymy, tak? Jakub mówi dokładnie to, o czym mówimy dzisiaj. Tym błogosławimy tym językiem i tym przeklinamy tym językiem. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. I rozumiecie już, dlaczego tak ważne jest, że to jest owoc Ducha Świętego? Słowo Boże o tym mówi, że z naszych możliwości i z naszych wysiłków nie potrafimy często ujarzmić naszego języka. Własnym wysiłkiem, że będziemy się tak starać po prostu. Tak po prostu się będziemy starać, żeby dobrze mówić. To nie działa. Znaczy, może zadziała. Nie mówię, że nie działa. Może u niektórych działa. Ale u mnie na przykład często niestety nie działa. chociaż się bardzo staram i chcę czasami, żeby po prostu to, co mówię, żeby było właściwe. Ale dopiero wtedy, kiedy modlę się rzeczywiście, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy modlę się o to, żeby moje słowa były dobre, żeby ta dobrotliwość, o której tutaj czytamy, nie uprzejmość, dobrotliwość, która powinna być w nas widoczna, żeby Duch Święty dał nam tę dobrotliwość, która jest wyrażona w naszych słowach, która jest wyrażona w tym, co mówimy, w tym, kiedy rozmawiamy z kimś. Nawet kiedy są emocje, żeby tak jak ta kobieta, mądra kobieta napisała, żeby się wyciszyć, żeby uspokoić emocje, spuścić powietrze, tak? Pójść do swojej komory, pomodlić się, tak? I dopiero wtedy zacząć mówić, nie w emocjach, tak? To jest tak ważne, bo możemy tak mocno skrzywdzić kogoś, że potem będziemy zbierali konsekwencje przez wiele, wiele lat czasami. I Jakub mówi, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Bo ludzka natura taka jest. Tak? Mamy Ducha Świętego, no nie pisze tutaj do niewierzących. On mówi tutaj o ludziach wierzących. On nie mówi tutaj o kimś, kto nie zna Boga, kto po prostu, dla kogo to jest abstrakcyjne. On mówi do braci. 11 werset mówi, bracia moi, tak? Bracia moi, pamiętajmy, to jest słowo do nas też, dzisiaj de facto. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio w Bożym Słowie. Nie? I Jakub mówi, tak nie powinno być, bracia. Wysławiamy tym językiem, wysławiamy Pana i Ojca, tak? Modlimy się na nabożeństwie, pięknie się modlimy, a potem krzywdzimy, nie? A potem po prostu niesie to po prostu spustoszenie. I Jakub mówi, tak być nie powinno, tak być nie powinno. Bo w ten sposób przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Zobaczcie, Jakub pisze. Przeklinamy ludzi stworzonych na obraz Boga. I Bóg jest bardzo wyczulony na nasze słowa, słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy to sobie mocno zapamiętali, bo to jest ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Bóg jest mocno wyczulony, kiedy ty mówisz. Że dla Niego nie jest obojętne to, co mówisz. Wiecie, to nie chodzi tylko, wiecie, chociaż oczywiście jest, Pan Jezus, tak jak czytaliśmy, powiedział, że z każdego słowa zdamy sprawę, nie? Ale to nawet nie chodzi o to, że tam jakieś głupie żarty, bo niektórzy tam zawsze przywołują tutaj, wiecie, że niemądre rzeczy mówimy, czy mądre, czy niemądre. Myślę, że to ma mniejszy, że tak powiem, kaliber problemu niż słowa, które ranią ludzi. Takie, wiecie, głupie słowa, które mówimy, nie? To też nie jest dobre oczywiście, ja tego nie pochwalam, że dobrą rzeczą jest jakieś głupoty opowiadać, nie? No, to absolutnie nie. Ale gorszą rzeczą od tych opowiadania głupot jest to, kiedy po prostu człowiek jakiś cierpi z powodu naszych słów, którego po prostu zraniliśmy swoimi słowami, którego skrzywdziliśmy swoimi słowami, który pamięta, będzie pamiętał długo te słowa, prawda? Po latach jeszcze, nie? Także jak wyraża się twoja dobrotliwość w życiu? Czy poddajesz tą sferę swojego życia, poddajesz rzeczywiście pod moc Ducha Świętego? Czy rzeczywiście widać ten owoc w twoim życiu? Czy to jest następny test? Powiedzieliśmy sobie poprzednio, że dobrym testem jest spytać się ludzi, czy jesteśmy radośni, pamiętacie? To ja mam dzisiaj drugi test. Możemy zapytać się ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, czy krzywdzimy ich tym, co mówimy. Żeby oni obiektywnie powiedzieli, czy to, co mówimy, jest dla nich zachętą, czy to, co mówimy, jest dla nich błogosławieństwem, czy to, co mówimy, jest dla nich inspiracją do tego, żeby szukać Boga właśnie, żeby iść za Bogiem, czy to, co mówimy, jest dla nich krzywdzące i potępiające. I to jest dobry test, bo my sami nie jesteśmy obiektywni. My sami zawsze uważamy, że jesteśmy dobrzy, bardzo często, nie? Że mówimy dobre rzeczy, że postępujemy właściwie, że jesteśmy wierzący i po prostu już tak naprawdę no to wszystko jest super, ach i och, nie? Ale inni ludzie, którzy żyją z nami blisko, którzy obserwują nas, są bardziej obiektywni niż my. Więc warto czasami zrobić sobie taki test i się zapytać, czy to, co mówię, czy to nasza relacja pokazuje to, że moje słowa, które wobec ciebie mówię, są dla ciebie zachętą. Może jak to są ludzie niewierzący, to mogą nie rozumieć, co to znaczy błogosławieństwo, tak? Ale czy są dla ciebie dobre? Czy po prostu nie są krzywdzące? Czy w jakiś sposób mogą być zniechęcające, tak? I w końcu, czy błogosławisz właśnie tym językiem swoim, czy przeklinasz innych? To sam też musisz, oprócz tego testu, możesz sam też sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zweryfikować swoją historię, tak? I zobaczyć, jak w relacji z ludźmi i z innymi ludźmi wygląda ten temat. Czy błogosławisz, czy przeklinasz? I w końcu, czy w takiej sytuacji, kiedy mamy ważną rozmowę, albo kiedy mamy możliwość taką, czy rzeczywiście tak robimy, uspokajamy swoje emocje, wyciszamy swoje emocje i rzeczywiście poświęcamy ten czas Bogu, żeby Bóg prowadził nasz język, żeby Bóg prowadził nasze słowa. żeby one były zachętą i żeby to było dobrotliwe właśnie. Może to nie jest takie popularne słowo, ta dobrotliwość, więc ciężko to rozumieć, ale budujące, że to jest budujące po prostu, to jest lepsze słowo, takie, które rozumiemy bardziej, że jest budujące dla innych. To, co mówimy, jest zachętą, jest błogosławieństwem właśnie, tak jak mi napisała ta Bierit właśnie, że dziękuję mi za to, co napisałem, bo to było dla niej błogosławieństwem. Czy takie rzeczy właśnie mówimy i chcemy mówić takie rzeczy ludziom? Czy pamiętamy o tym, że to jest bardzo ważne dla Boga w końcu. Że Bóg powiedział, że rozliczy nas z tego. Nawet nas wierzących, tak? Staniemy przed Nim i będziemy z Jezusem o tym rozmawiać, tak? I On się zapyta, można się zapytać, słuchaj, jak to było w Twoim życiu z tymi słowami, które powiedziałeś, nie? Mimo, że jesteśmy zbawieni, to jest słowo, że mówi, że takie pytania mogą paść i wtedy nam będzie bardzo głupio. Będzie nam głupio, dlatego że ja też wiem po sobie, że jak powiem coś głupiego albo powiem coś, co krzywdzi innych, to czuję się z tym po prostu źle. I w momencie, kiedy stanę przed Chrystusem, to będę się czuł jeszcze gorzej, jeżeli to sam Bóg powie, no i co? No i co? Co żeś powiedział? Widzisz, jakie to efekty przyniosło? Zobacz konsekwencje. Nie? Ja wybaczyłem ci to oczywiście, ale widzisz konsekwencje tego też. Nie? I bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy pamiętali, że to jest naprawdę ważna rzecz, że to nie jest błaha rzecz, że to jest ważna rzecz dla nas, dla ludzi wierzących szczególnie, bo ludzie niewierzący to sobie nie zdają sprawy z tego w ogóle. Można im takie rzeczy opowiadać, oni i tak nie będą wiedzieli, o co chodzi. Bo dla nich słowa to co tam słowa, nie? Dzisiaj mówią, za godzinę nie pamiętają. Ale my widzimy w Bożym Słowie, że to nie tak. Że my jako ludzie wierzący też powinniśmy być przykładem dla innych, żeby to, co mówimy, żeby filtrować to, co mówimy. Żebyśmy mieli taki filtr nałożony trochę, prawda? Jak te maseczki, tak? czy jakieś inne filtry, prawda? Które filtrują nasze słowa, które filtrują naszą mowę, które rzeczywiście są zbudowaniem dla innych. I tego chciałem życzyć Wam wszystkim, i mnie w szczególności osobiście też. Amen.